Drodzy Państwo, witamy gorąco wszystkich słuchaczy Radia Maryja w naszym studiu Radia Maryja po północy. Witam także gości cierpliwych, wytrwałych, zahartowanych także w walce o prawdę i o to, co wymaga nasza ojczyzna. Pan prokurator w stanie spoczynku Dariusz Barski i pan prokurator w stanie spoczynku pan Bogdan Święczkowski, były szef ABW. Panie ministrze, także witamy i pozdrawiamy. Najbliższa godzina także do dyspozycji słuchaczy Radia Maryja. Pan Bogdan Święczkowski, panie ministrze, de facto o co chodzi, jaki kierunek, na co warto zwrócić uwagę, nasze rozmowy, pierwsza część w radiu i w telewizji, druga część w Radiu Maryja, także nowa grupa słuchaczy, którzy w tym momencie dołączają do grona odbiorców.
Tak naprawdę to my nie wiemy, o co chodzi. Otóż dowiadujemy się, że podobno pan marszałek Schetyna wygasił mój i Dariusza Barskiego mandat poselski, uzyskany dopiero niedawno w wyborach 9 października głosami ponad 29 tysięcy wyborców. Nie znamy powodów wygaszenia tychże mandatów. Z wystąpienia jednego publicznego pana Grzegorza Schetyny wynika, iż kwestionuje możliwość sprawowania mandatu poselskiego przez prokuratora w stanie spoczynku, albowiem jego zdaniem, w jego interpretacji zabrania tego konstytucja. Oczywiście my nie możemy się z tym zgodzić. Przepisy w naszym mniemaniu są całkowicie jasne i mówią, iż taki zakaz dotyczy tylko i wyłącznie prokuratorów czynnych zawodowo. Natomiast my takimi czynnymi prokuratorami zawodowymi nie jesteśmy. Niestety z przyczyn od nas niezależnych znaleźliśmy się w stanie spoczynku i w wieku 40 lat. Ja wiem, że wielu słuchaczy może dziwić fakt, że mamy tak wysokie emerytury, ale proszę mi wierzyć, że to nie jest nasza zasługa, tylko obecnej partii rządzącej, która uchwaliła taką, a nie inną ustawę. My chcieliśmy pracować w dalszym ciągu, prowadzić śledztwa, zajmować się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, czy też przestępczości mafijno-korupcyjnej. Tak się nie stało, więc nie chcąc marnować naszej tej najbardziej takiej aktywnej części życia na zajmowanie się domowym ogródkiem, postanowiliśmy zająć się działalnością publiczną. Ja od roku czasu byłem radnym w Sejmiku Województwa Śląskiego i zdecydowałem się na kandydowanie w wyborach. Nie ukrywam, że to wymagało dużych poświęceń z mojej strony, myślę, że także z strony Darka Barskiego, rodzinnych, ale także finansowych. Proszę pamiętać, że nasze kampanię wyborczą prowadziliśmy za własne pieniądze, nie za pieniądze żadnych partii politycznych. I cóż, okazuje się, że to wszystko jest daremne, bo pan marszałek Schetyna uznał z sobie tylko znanych powodów, iż no, nie możemy tych mandatów sprawować. Cała nadzieja w Sądzie Najwyższym, gdzie w moim największym przekonaniu profesjonalni, przygotowani, niezawiści sędziowie podejmą korzystną dla nas decyzję. Natomiast także nie ukrywam, że doszukuje się różnych powodów takiego działania marszałka Schetyny. Nie zawsze to są powody chwalebne dla marszałka. Ale nie będę się na ten temat szerzej wypowiadał. Myślę, że zrobię to po orzeczeniu Sądu Najwyższego, dlatego że chciałbym, żeby tylko i wyłącznie względy merytoryczne i przepisy prawa decydowały o tym, czy dotychczasowy uzus, dotychczasowy zwyczaj, dotychczasowe przepisy prawa są w tym względzie obowiązujące, bo proszę pamiętać, że w wielu przypadkach sędziowie emerytowani w stanie spoczynku, prokuratorzy w stanie spoczynku, funkcjonariusze służb specjalnych czy policji emerytowani byli posłami czy senatorami. Nikt tego nigdy nie kwestionował. Szanowni Państwo, to jest pierwszy przypadek w historii tych 20 lat wolnej Polski, kiedy próbuje się w sposób niestety w moim najgłębszym przekonaniu niezgodny z procedurami, takimi podstawowymi procedurami, ale też ze zwykłą ludzką taką uczciwością pozbawić nas tych mandatów poselskich. Mi jest niezmiernie przykro, szczególnie, że w ten sposób zawodzę swoich wyborców, którzy mi zaufali, którzy oddali na mnie głos, którzy chcieli, żebym przedstawił rację w parlamencie i tak naprawdę to traci Rzeczpospolita w tej części tych ludzi, którzy na mnie głosowali, ale myślę, że cała Rzeczpospolita także, jeżeli czyni się wyłom w jakichś procedurach, to nie po to, żeby ten wyłom łatać, tylko po to, żeby go poszerzać. I obawiam się, że to jest taka kropla, która może później rozsadzić skałę demokracji w Polsce.
56 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy dwa numery telefonów, 655 23 33 i 655 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd
Kazimierz
telefon?
Kazimierz z Dolnego Śląska.
Witam Panie Kazimierzu, bardzo proszę.
Ja chciałbym serdecznie pozdrowić ojca i chciałbym serdecznie pozdrowić pana prokuratora jednego i drugiego. Głosowałem na pana Święczkowskiego, Dzierżoniowa i bardzo się cieszę. Chociaż jest to taki śmiech przez łzy, można radość przez łzy. Ale do czego chciałbym nawiązać? Krótko. Szanowny panie prokuratorze, pan mówił o Schetynie. Ja chciałbym jedną rzecz tylko powiedzieć. Było kasyno, jest kasyno we Wrocławiu, które kiedyś, ja przepraszam trochę za stres, które posiadał kiedyś Niemiec. To było około 20 lat temu, należało do Niemca, ale została wprowadzona pewna ustawa, która zabraniała obcokrajowcom posiadać właśnie takie kasyno. I we Wrocławiu te kasyno zostało przejęte, po tej ustawie zostało przejęte przez pana Sobiesiaka. Człowieka, piłkarzyka, przeciętnego piłkarzyka, który niczym się nie wyróżniał i on został właścicielem kasyna. Wszyscy we Wrocławiu wiedzą i mówią, że to jest sprawa Schetyny. Dokładnie wszystko, wszyscy wiedzą po prostu. I co tu dalej po prostu powiedzieć? Jest to ewidentna manipulacja, to co robił przedtem i ludzie wiedzą we Wrocławiu i to co teraz po prostu robi. Ja tylko się boję się naprawdę, żeby nie było Libii, żeby w tym kraju nie było po prostu Libii. I serdecznie chciałbym pozdrowić pana, panie prokuratorze i pana Barskiego i ojca. I tyle chciałbym powiedzieć i z panem Bogiem.
Bóg zapłaci. Dziękujemy. Panowie, bardzo proszę.
Ja serdecznie dziękuję za to, że głosował pana. Mnie cieszę się bardzo i jednocześnie szkoda mi, ale myślę, że jednak będę tym posłem Rzeczpospolitej, że Sąd Najwyższy wyda korzystne orzeczenie, więc będziemy mogli pewne rzeczy sprawdzać. No. Proszę państwa, szanowni państwo, przecież afery hazardowej nie było, jak stwierdził przewodniczący Sekuła, przecież wszyscy wiemy. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że afery wyciągowej w zasadzie też nie było. Wyczytaliśmy, że zostało umorzone postępowanie dotyczące tych głównych bohaterów dramatu. Także, szanowni państwo, no... Ja mam ograniczone zaufanie w chwili obecnej do niektórych instytucji państwa polskiego, przynajmniej w niektórym zakresie. I dlatego właśnie bardzo ważnym jest, aby w parlamencie były osoby, które mogą profesjonalnie próbować kontrolować. Bo w oczywisty sposób może te decyzje są słuszne, może w oczywisty sposób są niesłuszne, ale należy je w sposób rzetelny i niezależny od tej władzy, która podejmowała tę decyzję, spróbować zbadać. Ja nie twierdzę, że jest tak lub inaczej, ale chciałem profesjonalnie zajmować się między innymi tymi sprawami. Jako parlamentarzysta założyłem sobie trzy cele, tak? Czyli tworzyć nowe prawo, reformować stare prawo i nadzorować i kontrolować te organy państwa, które moim zdaniem dosyć często w przekazach medialnych przekraczają swoje uprawnienia. Z nieznanych mi powodów nie będę mógł, przynajmniej w najbliższym czasie, przez najbliższe dwa tygodnie, tych swoich zadań realizować. Proszę pamiętać, że przecież my w zasadzie, będąc posłami elektami, korzystaliśmy już z tych uprawnień poselskich i nikt nie budziło to nikogo zastrzeżeń do momentu, kiedy w jakiś dziwny taki, powiedzmy, sposób pan marszałek Schetyna na skutek jakiegoś dziwnego artykułu w jednym z dzienników wyraził swoje wątpliwości co do możliwości sprawowania przez nas mandatu. Tutaj już Darek Radiusz Barski wcześniej wskazywał taką dziwną koincydencję czasową różnych zdarzeń z początku z kampanii wyborczej, ze środka kampanii wyborczej, których jak gdyby dopięciem jest ta decyzja o wygaśnięciu naszych mandatów.
Zgadzam się z kolegą. Na pewno nasza obecność w Sejmie byłaby pożądana chociażby w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Mówiliśmy już o tym dzisiaj wielokrotnie, że jest to niezwykle istotna komisja, ponieważ ma za zadanie kontrolowanie tego, czy służby specjalne nie łamią demokracji, mówiąc najogólniej, czyli praw, wolności obywatelskich, a żeby uczynić to w sposób rzetelny, trzeba posiadać instrumenty, czyli wiedzę, doświadczenie. Wiem, co mówię, dlatego, że zarówno ja, jak i kolega stawaliśmy przed tą służbą z tej drugiej strony. Kolega jako szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ja jako prokurator krajowy, gdzie zdawaliśmy relacje z prac tych urzędów, którymi wówczas kierowaliśmy, i moja przynajmniej ocena była tego rodzaju, że nie zawsze osoby, nie chodzi to akurat może o Komisję do Spraw Służb Specjalnych, chociaż tam również, ale również inne komisje sejmowe, nie zawsze osoby, które wówczas nas kontrolowały, posiadały właściwe kwalifikacje, aby zrobić to rzetelnie. Nie znaczy to oczywiście, że my żeśmy przekazywali jakieś nieprawdziwe informacje, że wykorzystywaliśmy ten fakt, że osoby, które nas kontrolują, są do tego no niezbyt przygotowane, ale tworzy to taką możliwość. No najlepiej, aby w Komisji do Spraw Służb Specjalnych zasiadali, nie wiem, lekarze, może muzycy, może psychiatrzy, ale jeżeli miał być to prokurator, to już jest niebezpieczne, bo...
Etymolodzy.
Więc są to zupełnie niezrozumiałe zarzuty, te, które się pojawiły medialnie i które pojawiły się tuż przed tym, jak zaczęto kwestionować nasz mandat. Bo przypominam tą chronologię zdarzeń. Najpierw kwestionowano w ogóle sam fakt możliwości startu w wyborach prokuratora. Później, już po wyborach, tuż po wyborach, kwestionowano możliwość zasiadania przez nas w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, bo żeśmy takie deklaracje złożyli, zażądano tego od nas, w jakich komisjach chcielibyśmy zasiadać. Od razu pojawiła się medialna krytyka, że nasza obecność w tych komisjach jest niepożądana, i ten trzeci, finalny etap to miał dzisiaj swój epilog, czyli wygaszenie naszych mandatów przez pana marszałka Schetynę.
A może tak po prostu zwyczajnie panowie za dużo wiedzą?
Na pewno za dużo wiemy, jeżeli chodzi o zasób wiedzy merytorycznej. Jeżeli chodzi o zasób wiedzy tajemnej, to takiej nie sądzę, żebyśmy posiadali. Ja nie jestem szamanem, myślę, że Dariusz także nie. Natomiast proszę pamiętać, szanowni państwo, że w chwili obecnej w Rzeczpospolitej w zasadzie kontrola nad służbami specjalnymi, ale nie tylko nad służbami specjalnymi, nad organami ścigania, czy w takim potocznym języku wymiaru sprawiedliwości, jest iluzoryczna. Proszę pamiętać, że nie ma w rządzie ministra koordynatora, premier Tusk niby kontroluje służby specjalne osobiście, ale jak widzę natłok zajęć pana premiera, no to nie wiem, kiedy znajduje na to czas. No jest minister, sekretarz stanu, który jest sekretarzem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, minister Cichocki, który nie ma kompetencji, żeby nadzorować i kontrolować czy koordynować działania służb. Proszę pamiętać także, że w dotychczasowym zwyczaju sejmowym, dopóty były rządy Prawa i Sprawiedliwości, było tak, że przewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych zawsze był przedstawiciel opozycji. Natomiast w byłej, w szóstej kadencji Sejmu, tak się przez przypadek złożyło, że przedstawiciele opozycji pisowskiej nie mogli być przewodniczącymi Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Proszę pamiętać, że przez długi okres czasu i w zasadzie nie zgodzono się do końca, żeby minister Macierewicz był członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Zatem także Komisja Sejmowa niestety nie kontrolowała, w moim najgłębszym przekonaniu, w sposób właściwy służb specjalnych, szczególnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo to jest największa służba specjalna. cywilne, ale pamiętajmy, że są służby wojskowe, które między innymi odpowiadają za bezpieczeństwo polskich żołnierzy. I ten na przykład skandal z tym, że informacje polskiego wywiadu wojskowego były przekazywane do Polski satelitą należącym do rosyjskiej spółki gazowej, no świadczy o tym, że ta komisja nie działa w sposób właściwy. No takie sytuacje powinna sama komisja wyłapywać, a nie dziennikarze. I nawet nie słyszymy reakcji przedstawicieli tej komisji na takie, moim zdaniem, no, kuriozalne całkowicie zdarzenia. Podobnie, jeżeli chodzi o Komisję Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o Komisję Obrony Narodowej i komisję, która zajmuje się kontrolowaniem służb porządku publicznego, czyli policji, Biura Ochrony Rządu, czy nadzorowaniem tychże jednostek, uzyskiwaniem informacji, czy Straży Granicznej. No proszę pamiętać, że w Polsce bardzo dużo istnieje służb o różnego rodzaju uprawnieniach śledczo-operacyjnych i naprawdę nigdy za wiele fachowców w naszym Sejmie. Natomiast jak tak patrzeć na to, co robi pan marszałek Schetyna, to mogę powiedzieć tak, że chyba zdaje się być stosowana metoda, im mniej fachowców, tym lepiej.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Podniosłowi Polski.
Witam, panie Andrzej.
Witam ojca i witam panów prokuratorów. Przysłuchuję się tej audycji od początku i mi się nasuwa, panowie, taka rzecz, że to, o czym mówicie, panowie, wszystko się zgadza, ale to jest wybitnie podkreślam to, zagrywka polityczna. Jesteście po prostu, panowie, niewygodni i próbuję was się pozbyć. Nie tak dawno gościem chyba rozmów niewykończony pan Grzegorz Braun był. I tam troszeczkę prawdy o panu Schetynie powiedział. Ja uważam, że większość tych polityków obecnych, Platformy Obywatelskiej, obawia się prawdy o sobie. A nic tak nie boli jak prawda. A chodzi o te różne afery, przekręty, bo tak to trzeba nazwać po imieniu. I tego ci się panowie obawiają. I panowie wykonujecie szlachetny zawód. I mogę powiedzieć tyle. W terenie, proszę panów, z organami wymiaru sprawiedliwości jest licznie. Nie chciałbym wszystkich panów prokuratorów i sędziów posądzać złą wolę, ale w terenie, niech mi panowie uwierzą, jest tragicznie. To, co mamy, to właśnie tak to wygląda. Liczne przykłady z niedawnych wyroków, jakie zapadały w sprawach politycznych, świadczą o tym, że niektórzy panowie sędziowie i prokuratorzy uprawiają politykę i stoją po konkretnej stronie. To jest nieprawda, że prokuratury są niezależne, a sądy są niezawisłe. I proszę mi wierzyć, większość społeczeństwa w to nie wierzy. Stąd ta nieobecność również tylu ludzi na wyborach. Ludzie po prostu już w tej chwili nie wierzą, kto im jest w stanie pomóc bronić. Wiem, że są prokuratorzy i sędziowie porządni, ale jest ich naprawdę, naprawdę bardzo mało. I to jest problem Polski, bo my się nie możemy podnieść. A niszczy się ludzi takich właśnie panów, którzy chcą normalnie, żeby państwo funkcjonowało, żeby wymiar sprawiedliwości był wymiarem sprawiedliwości, żeby prawo stanowiło od zwykłego obywatela aż do pana prezydenta. Ale muszę z przykrością stwierdzić, patrząc to z perspektywy czasu, że Polską rządzą przestępcy. I nie boję się tego powiedzieć, bo jeśli prawda by wyszła, a ona wyjdzie kiedyś na jaw, to ci panowie powinni się znaleźć nie w ławach tych rządowych, tylko normalnie w więzieniu. I dopóki tego się nie uczyni, Polska z tego nie wyjdzie. Z przykrością to stwierdzam. Popieram panów i życzę, żeby większość narodu zrozumiała, że tkwi w marazmie, w błędzie. I dopóki nie wybierzemy normalnych ludzi, taki stan rzeczy w Polsce będziemy mieli. Pozdrawiam panów bardzo serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. Bóg zapłać z panem Bogiem, który z panów do naszego słuchacza.
No, szanowni państwo, ja się z panem, jeżeli chodzi o diagnozę, w dużym zakresie zgadzam. Może nie do końca, ale w dużym zakresie. Proszę pamiętać, że kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, a premierem rządu był Jarosław Kaczyński, przeprowadziliśmy bardzo wiele reform związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, służbami specjalnymi. No niestety, w sposób zamierzony lub niezamierzony większość tych reform została anulowana, czy też przekształcona w taki sposób, że te wszystkie działania stały się niewygodne. Dzisiaj rozmawiałem nawet ze Zbigniewem Ziobro o sądach 24 godzinnych. Wspaniała inicjatywa, która z tych czy innych powodów została zmarnowana i te sądy, które naprawdę miały przyspieszyć wymiar sprawiedliwości, przybliżyć ludzi uczciwych do szybkich rozstrzygnięć sądowych, no niestety po czasach Zbigniewa Ziobry nie funkcjonuje. Natomiast próbuje się wprowadzać jakieś absurdalne, moim zdaniem, sądy na odległość, sądy stadionowe, podczas gdy nie podejmuje się takich klasycznych, sprawdzonych na przykład w Wielkiej Brytanii działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach. Podkreślam, no, szanowni państwo, jak to jest możliwe, że mówi się, że jednym z przyczyn chuligaństwa na stadionach jest alkohol, po czym wprowadza się ustawę, która dopuszcza możliwość spożywania czy sprzedawania piwa na stadionach. Znaczy, ja nie mam nic przeciwko piwa, tak? Przeciwko piwu, ale jeżeli chce się mieć bezpieczne stadiony, to wszystkim powinno się zadbać o to, żeby ci kibice kulturalnie kibicowali, a nie spożywali alkohol. I jak tak patrzymy na to wszystko, co się dzieje przez ostatnie lata, nie wiem, czy państwo pamiętacie taką słynną sprawę kastracji, której mieli być poddawani pedofile. Najpierw był pan, jeden z panów mówił o fizycznej, drugi mówił o chemicznej i nic, nie słyszałem, żeby taką ustawę wprowadzono. Szanowni państwo, kwestia dopalaczy, tak? Pojawiła się, zrobiono dużą akcję medialną, pan premier wydał dyspozycję podobno w tym zakresie i problem dopalaczy został zlikwidowany, nie tylko przeniósł się na inne pole do internetu. Kwestia narkotyków, czy została w jakikolwiek zminimalizowana, wręcz na odwrót, przestępczość narkotykowa, ile dobrze pamiętam, w Polsce wzrasta, spożycie narkotyków wzrasta, więc żaden w zasadzie z problemów takich związanych z bezpieczeństwem publicznym nie został rozwiązany, a wręcz te problemy się pogłębiają. Bo jeżeli patrzymy na to, czego brakuje policji, ilu policjantów odchodzi ze służby, przecież te dane są alarmujące. Kilkuset policjantów odchodzi tygodniowo czy miesięcznie ze służby w poszczególnych województwach, obawiając się tak zwanej reformy emerytalnej. Odchodzą funkcjonariusze innych służb bezpieczeństwa państwa. Nie mówię już o wojsku. Jeżeli nie wiemy tak naprawdę, jakie będziemy podatki płacić w przyszłym roku, to poczucie bezpieczeństwa się zmniejsza. Tak? I przy tym jeszcze próby manipulowania, czy próby wpływania na proces demokratycznych wyborów, no to dla mnie to już jest takie przekraczanie kolejnych barier.
Pan Dariusz Barski.
Chciałbym jeszcze raz nawiązać do tej ustawy stadionowej, która wprowadza możliwość sprzedaży na stadionach alkoholu. Tam jest też taki przepis, który gwarantuje solidny zysk tym, którzy ten alkohol będą sprzedawać. Jest to dla mnie kuriozalny, ponieważ jeden z kolejnych artykułów wprowadza wysokie grzywny dla tych, którzy wnieśliby ten alkohol nielegalnie na stadion, więc mogą sobie kupić, ale jeżeli udało im się przemycić na stadion własną puszkę piwa, to mogą podlegać surowemu karaniu. No w tym kierunku idą kary więc jest to na pewno rzecz dosyć kuriozalna. Inna kwestia, o tym już mówił kolega, wprowadzono rozwiązania, które mogą spowodować likwidację sądów rodzinnych. Proszę państwa, sądy rodzinne to jest niebywale ważna instytucja, ponieważ zajmują się sprawami najważniejszymi dla wolności obywatelskiej. To są kwestie władzy rodzicielskiej, kwestie ubezwłasnowolnienia, kwestie przymusowego leczenia, czy to psychiatrycznego, czy to ludzi uzależnionych, czy to od narkotyków, czy to od alkoholu. Sędziowie, którzy orzekają w tych sądach, no, nie dość, że muszą posiadać określoną wiedzę prawniczą, to jeszcze pewne doświadczenie życiowe w rozpoznawaniu tego typu spraw, bo nie muszę tego szerzej uzasadniać, jak ważne dla praw i wolności obywatelskich są tego typu zagadnienia. Likwidacja tych sądów jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Kolejne projekty to likwidacja małych prokuratur, małych sądów w naszym kraju. Ja uważam, że tego typu zmiany zmierzają do tego, aby ograniczyć konstytucją zapewnione prawo do wymiaru sprawiedliwości, do sądów, bo przecież wiele osób nie stać na to, żeby pojechać do miasta wojewódzkiego dawnego, aby złożyć zawiadomienie w prokuraturze, czy aby udać się na rozprawę. Jasne, że istnieją pewne mechanizmy, które powodują zwrot kosztów, ale jest to naprawdę wielka dolegliwość na pewno dla wielu osób. Wybranie się do sądu czy prokuratury, kiedy dzisiaj mają pod nosem i może się tam udać wówczas, kiedy uzna to za niezbędne. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, która mi bardzo leży na sercu, to nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. No, ta nowelizacja pozostaje w opozycji do ratio legis tej ustawy. Ona ma przeciwdziałać narkomanii. Tymczasem wprowadzony przepis powoduje możliwość nieścigania za posiadanie narkotyków. I to nie tylko tej tak zwanej trawki marihuany, ale każdego rodzaju narkotyku. Czy to będą te najcięższe, heroina, kokaina, amfetamina. A przepis ma niezwykle nieostre przesłanki. Mówi się tam o nieznacznej ilości. Co to znaczy nieznaczna ilość? Mówi się tam o tym, że to ma być na własny użytek. No, jak to ma organ procesowy stwierdzić, czy to jest na własny użytek, czy nie? Jest to idealny przepis dla dealerów narkotykowych. Kiedy można odstąpić od tego ścigania? Kiedy jest to niecelowe? Co to znaczy niecelowe? I co najważniejsze, a dla mnie zupełnie niezrozumiałe, zapis ów mówi o tym, że odstąpić od ścigania można przed wszczęciem postępowania. No więc jak ten organ procesowy ma stwierdzić, czy rzeczywiście jest to nieznaczna ilość na własny użytek i to ściganie jest niecelowe, skoro nie przeprowadził postępowania, które ma doprowadzić właśnie do odpowiedzi na te pytania. Proszę Państwa, dla mnie są to zapisy zupełnie niezrozumiałe jako osoby, która zajmowała się ściganiem przestępstw narkotykowych, niezwykle niebezpiecznych, zwłaszcza dla ludzi młodych. Przecież dzisiaj dilerzy są w szkołach. Jest to zjawisko niezwykle niebezpieczne dla młodych ludzi w szczególności. I skoro państwo wprowadza takie regulacje, które nie wiem czemu mają służyć, pewnie są jakimś ukłonem w kierunku środowisk liberalnych, lewicowych, na pewno nie jest to dobra droga.
Panie ministrze, za chwilę dalsza część, bo nasz słuchacz oczekuje. Mhm. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Będzie Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Henryk z Raszyna.
Witam Pani Henryku.
Ja chciałbym się podzielić tutaj z Panami taką argumentacją. Bo tutaj padają argumenty o ustawie prokuraturze, padają argumenty o konstytucji. A ja bym chciał się powołać na, tak powiem, wyższe ustawy niż konstytucja. O czym chcę powiedzieć? Jaka ustawa może ograniczyć konstytucyjne prawo wyborcze, czynne i bierne? To jest jedno z podstawowych praw obywatelskich. I takie prawo może ograniczyć sąd. Nieraz słyszymy wyroki sądowe, że został pozbawiony praw publicznych i innych obywatelskich na jakiś tam czas, czy na zawsze, czy ta prawda. Dlatego nawet konstytucja nie może ograniczyć takiego prawa, bo to jest jedno z podstawowych praw obywatelskich. I co? I teraz, jeśli ktoś pracuje przykładowo w proporcji rok, dwa, pięć, dziesięć, to dożywotnio ma być pozbawiony prawa obywatelskiego do kandydowania w wyborach? Przecież to jest niemożliwe, prawda? Teraz druga sprawa. Mandat posła. Poseł został wybrany w wolnych, demokratycznych wyborach i mówimy o demokracji cały czas. I nagle jednoosobowo pan marszałek Sejmu anuluje wybory i uznaje, że panowie są prokuratorami. A jakimi one są prokuratorami? I nie wiem, tutaj wszyscy, czy nas słuchają, trzeba wejść do internetu, czy tego, poczytać sobie artykuł 103, tutaj się mówi o tam punkcie tego. Trzeba czytać cały artykuł 103 Konstytucji i tam są trzy punkty, które mówią, wszystkie punkty mówią o funkcji. O funkcji tam sędziego, prokuratora, żołnierza zawodowego, czy tam innych, ja w tej chwili nie pamiętam. A najciekawszy jest ostatni z tych punktów, który mówi, że inne mogą być w ustawie, ja teraz w pamięci to mówię, dlatego może nieprecyzyjnie, że inne zawody czy inne funkcje. Wszędzie jest mowa o funkcjach, które pełnią ci ludzie. A tutaj się mówi tylko o tym, że panowie są prokuratorowi. Teraz chciałbym tutaj przywołać jeszcze jedną rzecz. To też jest z konstytucji. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym. Wszyscy są wobec prawa równi. Są równi czy nie są równi? No jak się okazuje, to nie są równi, bo okazuje się, że dożywotnio zostali pozbawieni funkcji. A teraz na koniec chcę się tu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Po pierwsze, nie chcą dopuścić panów do tego, żeby panowie zostali posłani, bo wiecie, co znacie się na sprawie. Ale druga sprawa, macie zrezygnować. Z czego macie zrezygnować? Macie zrezygnować po to, żebyście w razie czego, zanim za lat, nie wiem, 5 czy ileś, jak się zmieni władza, nie wrócili do prokuratury. I to o to chodzi. I to są dwie sprawy. I na koniec jeszcze tylko pytanie. Czy za takie szachrajstwo, za takie przekręty, za te wszystkie afery, czy kiedykolwiek ci ludzie odpowiedzą, czy władza odpowie przed społeczeństwem, może odpowie, ale czy odpowie przed sądami, czy przed tym wątpię. Ale to musi społeczeństwo, że tak powiem, wybrać normalne państwo. I tak kiedyś tutaj rozmawialiśmy z ludźmi. Kiedy ten nasz kraj będzie normalnym krajem? Smutne to jest, ale niestety tak to wygląda. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, pan Bogdan Świeczkowski.
No, ja mogę powiedzieć tylko tak, jako wierzący katolik wierzę, że każdy z nas będzie odpowiadał za swoje czyny w odpowiednim czasie i nie ma znaczenia, czy ktoś jest królem, prezydentem, marszałkiem czy Święczkowskim. Będzie kiedyś tak samo równie odpowiadał na Sądzie Boskim i wierzę w to, że tak będzie. Natomiast jeżeli chodzi o nasze życie doczesne, to już takim optymistą nie jestem. Ja nie staram się tutaj w jakikolwiek sposób obciążać pana marszałka. Twierdzę tylko bardzo jasno i wyraźnie, że nie miał prawa podejmować takiej decyzji. Tutaj Dariusz już kilka razy podkreślał, że gdyby pan marszałek naprawdę chciał się zachować uczciwie wobec nas, wobec naszych wyborców, po prostu skierowałby pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, czy też zaskarżyłby ustawę o prokuraturze do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał się wypowiedział na ten temat. Byłoby to działanie uczciwe i wobec nas jako posłów, i uczciwe wobec obywateli, naszych wyborców, ale uczciwe też dla porządku demokratycznego w Polsce. Niestety, pomimo sugestii Dariusza, pan marszałek nie zdecydował się na ten gest i zrobił to, czego nie powinien czynić, czyli zinterpretował normy prawne i uznał, że jego interpretacja jest jedynie słuszna i zasadna, a każda inna jest nie do przyjęcia. No myślę, że mam nadzieję, że nie podzieli tego takiego sposobu procedowania Sąd Najwyższy.
Cóż, pozostaje mi przyłączyć się do tej opinii. Rzeczywiście pan marszałek mógł, jeżeli uważa, bo my uważamy inaczej, ja to podkreślam, że zachodzi sprzeczność między tymi przepisami, to przecież obywatel, wyborca nie może ponosić winy za to, że ustawodawca był niechlujny, tak? Stworzył niewłaściwe przepisy, które obowiązywały przez szereg lat i nic z tym nie zrobiono. My tak nie uważamy, co ważne. My uważamy, że te przepisy są logiczne, spójne i dookreślają konstytucję. Ale jeżeli pan marszałek uważał inaczej, to przecież pełnił tą funkcję od długiego już okresu czasu. Zasiada w ławach sejmowych od dość dawna i miał naprawdę wiele, wiele czasu, aby coś z tym zrobić, czyli doprowadzić te regulacje do takiego stanu, które by zadośćczyniły jego oczekiwaniom w tym zakresie.
A nie zrobił tego, a jednocześnie uczynił to, czego nie powinien uczynić.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Janusz z Warszawy.
Witam, panie Januszu.
Przysłuchuję się dzisiejszej dyskusji i jeżeli chodzi o stronę prawną, w pełni się z panami zgadzam. Wszystko moim zdaniem jesteście jak najbardziej uprawnieni do pełnienia funkcji posła. Tylko że w tej dyskusji jednej rzeczy nikt do tej pory nie zauważył. Ponieważ tak, Sejm poprzedniej kadencji skończył działalność swoją przed wyborami, przed 9 października. I wszystkie funkcje, które w tamtym Sejmie, które były pełnione z wyboru, one wygasły 9 października. 9 października wybraliśmy nowy Sejm. Panowie jesteście posłami elektorami, jak również i pan poseł elekt z Chetyna. I nie wiem, kto dał mu prawo, jako marszałek się w tej chwili, kiedy jeszcze nie został Sejm zaprzysiężony i podejmuje decyzję jako marszałek. Kto po prostu mianował go marszałkiem w tej chwili?
No nie do końca jest tak, jak pan mówi, ponieważ posłowie poprzedniej kadencji, pomimo że ostatnie posiedzenie rzeczywiście odbyło się już dość dawno, piastują mandat do momentu powołania nowych posłów, którzy zostali wybrani w wyborach 9 października. Jest to tak zwana zasada permanentności Sejmu. On w sposób ciągły powinien zachowywać swoją moc ustawodawczą i rzeczywiście pan marszałek posiada nadal kompetencje marszałka Sejmu.
Krócej rzecz ujmując, posłami pozostają te osoby do czasu przed dzień dnia złożenia ślubowania przez nowych posłów.
Czyli to będzie do 7.
Czyli tak. do 8 chyba.
W zasadzie do 8.
Czy do 7. Tak, do 7 listopada niestety pan marszałek Schetyna jeszcze jest marszałkiem. Posłowie poprzedniej kadencji są posłami. 8 dopiero będzie marszałek senior przejmie obrady Sejmu. Będzie to, z tego co wiemy, marszałek Zych. Także tutaj, no takie są przepisy prawa, my tego nie kwestionujemy. Natomiast oczywiście, gdyby pan marszałek Schetyna, wiedząc o tym zresztą, że z tego co wiemy, ma nie być marszałkiem w nowej kadencji, zachowywał się godnie, tak jak powinien moim zdaniem, to poczekałby nawet do tego, żeby te decyzje podejmował już nowy marszałek Sejmu, tak? Wybrany właśnie przez nowy Sejm. Ale, no, szanowni państwo, ja nie oczekiwałem niczego dobrego po panu marszałku Schetynie, choć myślałem, że będzie starał się być naprawdę uczciwy wobec nas, bo ja dotychczas wobec pana marszałka Schetyny i innych ludzi partii rządzącej starałem się być zawsze uczciwy i nigdy nie wypowiadałem się na ich temat negatywnie, jeżeli nie było do tego powodu.
Dziękujemy, przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie, kogo witamy, skąd telefon?
Antoni z Łodzi.
Witam panie Antoni, bardzo proszę.
No właśnie chciałem tym prokuratorom podziękować, no żeby się wzięli za tą patologię, która istnieje. Boją się właśnie tych ludzi, no i to jest właśnie to przecież to widać przez ekran, kurde, jak Chrystyna się cieszy, on tam tyle ma na tym i kuchnia, nic się nie dzieje, no. Jest wszystko okej, no. To jest takie, no...
To prawda, żyjemy w kraju mlekiem i miodem płynącym, jak dobrze państwo wiecie. Naprawdę powszechnie panuje miłość, a tylko my jesteśmy tymi wyrzutkami.
Ale się skutecznie nas ruguje, więc miłość...
Tak, zapanuje.
Tak, to panowie spowodowali ten ferment zupełnie niepotrzebny. Obóz rządzący chciał zupełnie innego obrazu. No i rzeczywiście pan Święczkowski jest winny, pan Barski także. No panowie, no naprawcie ten błąd, no.
Tak jest. To co mamy zrobić, proszę ojca? Szanowni państwo, powiedzcie, co mamy zrobić.
Tak. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Czy mogę zabrać głos?
Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Witam serdecznie i ojca, i panów prokuratorów, i wszystkich słuchaczy. Teresa z Gdańska.
Witam pani Teresę.
Ja nie będę odnosiła się do strony prawnej, bo ona jest oczywista. Chodzi mi tylko o skuteczność. To znaczy... To, że panowie macie rację, to także wie pan Schetyna. Tylko tu chodzi o pewną grę, która ma panów wykluczyć. Ja się zastanawiam, jakie jest rozwiązanie. Poza tą stroną prawną, którą panowie powinniście i tutaj deklarujecie, że podejmiecie, czyli to odwołanie do Sądu Najwyższego, ja widzę jedno rozwiązanie. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, posłowie, elekci, wybrani z Prawa i Sprawiedliwości, powinni jako jedna drużyna nie przystąpić do zaprzysiężenia w dniu 8 listopada, jak to ta data jest podawana, po prostu poczekać na wyjaśnienie Sądu Najwyższego, czyli wstrzymać się z zaprzysiężeniem solidarnie i tutaj nie należy używać żadnych eufemizmów, tak jak pan Święczkowski. Tutaj trzeba nazywać rzeczy po imieniu, takimi, jakimi one są, bo tylko wtedy może to się zmienić. Tu nie można mówić, że strona prawna i tak dalej, i tak dalej. Po prostu strona polityczna, sprawa polityczna, czyli pan Schetyna nadużył prawa, czy złamał prawo i w mediach tak się wypowiadać, bo ta druga strona jest stroną skuteczną. Oni mają do dyspozycji i media, i dyżurnych pseudoznawców, specjalistów, pseudoprofesorów, którzy zaraz wypowiadają się i to zaraz jest potem w mediach przekazywane. Więc tutaj trzeba także czasami, no przede wszystkim posłużyć się tą samą bronią, iść za ciosem, czyli nazywać rzeczy po imieniu. Odpowiednio także, no właśnie, także dziennikarzom, którzy są odpowiednio do tego przygotowani, do tej całej manipulacji, także nie pozwolić na tę manipulację i mówić, przepraszam, pani się myli, przepraszam, pani nie mówi prawdy, dlaczego pani tego nie zbadała, dlaczego pani się nie przygotowała do wywiadu. Po prostu nazywać rzeczy takimi, jakimi one są, a nie układać się do rozmowy z tymi pseudodziennikarzami, bo to nawet nie są dziennikarze, bo oni nie służą prawdzie. Czyli, no po prostu, ja oczekuję od Prawa i Sprawiedliwości, aby jako jedna drużyna nie przystąpiła do zaprzysiężenia przez tych posłów, którzy zostali teraz wybrani. Po prostu wstrzymali się z zaprzysiężeniem do wyjaśnienia Sądu Najwyższego. Po prostu solidarnie, razem z panami, którzy zostaliście wybrani zgodnie z prawem, a prawo w tym momencie zostało złamane. A więc oni, podejmując taką decyzję, stoją na straży prawa, które powinno być w Polsce przestrzegane. I nazywać to dokładnie, że to są decyzje białoruskie. No nie wiem, no to...
Pani Tereso, dziękujemy, pozdrawiamy panowie. Jak to będzie wyglądać?
Ten postulat jest bardzo ciekawy, aczkolwiek mam obawy, że skończyłby się w ten sposób, że pan marszałek wygasiłby mandaty wszystkim posłom Prawa i Sprawiedliwości z uwagi na odmowę złożenia ślubowania. Tak to by się skończyło. Jestem gotów się założyć, ponieważ taką interpretację pewnie by przyjął. Więc jest to niezwykle niebezpieczne. Odniosę się też do tej drugiej części pani wypowiedzi, kiedy pani mówiła właśnie o tych mediach. Jest to problem szerszy, ponieważ tak naprawdę rzetelna wypowiedź jest możliwa tylko wówczas, gdy występuje pani live, czyli na tak zwanym briefingu na żywo. Wtedy jest szansa, że ta, no jest rzeczywiście pewność, że ta wypowiedź nie będzie zmanipulowana. Mamy w tym zakresie bardzo duże doświadczenie. I proszę mi wierzyć, że udziela się bardzo wyczerpującego wywiadu, czasem kilkunastominutowego. Jeżeli nie da się z niego nic wyciąć i przedstawić sprawy w ten sposób, aby była była niekorzystna, to po prostu nie zostanie puszczona. Ale kreatywność dziennikarska jest w tym zakresie bardzo duża i ja naprawdę potrafię się pilnować, jak udzielam takich wywiadów, bo mam gdzieś tam za głową tą wiedzę, że to będzie manipulowane. Wydaje mi się, że nie da się już przekręcić tej mojej wypowiedzi. Okazuje się, że jednak jest to możliwe, więc jedyna szansa to tylko ta wypowiedź live, co się zdarza bardzo rzadko, a jeżeli ta wypowiedź live jest czasem niekorzystna, to zostaje po prostu w pewnym momencie przerywana. Zmienia się obrazek w telewizorze, więc niezwykle trudne jest przebicie się ze własnym przekazem w mediach.
Szanowna Pani, Szanowni Państwo, ja uważam, że ta metoda muszkieterów, trzech muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to jest metoda nad wyraz słuszna. Natomiast nie nam o tym decydować, nie nam się do tego odnosić. My jesteśmy takimi szaraczkami, jeżeli chodzi o klub, jeżeli chodzi o ludzi wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości. Ale to jest bardzo ciekawa koncepcja. Być może to wzbudzi zainteresowanie u osób kierujących Prawem i Sprawiedliwością. Ja myślę jednak, że marszałek Schetyna nie wygasiłby wszystkich mandatów, bo te powody polityczne, jak sądzę, by mu to uniemożliwiło, aczkolwiek wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe w naszym kraju. Lepszy, pewnie wtedy by, już mam uzasadnienie, wtedy by pewnie było takie uzasadnienie, że osiągnięto postulat, który miał być zrealizowany, 360-osobowy Sejm Rzeczpospolitej.
Czyli zawsze będzie co PiS-owi do odcięcia, tak?
więc oczywiście to jest tak, to jest ciekawy postulat, natomiast nie wiem, czy by się go udało zrezygnować. Ja staram się wypowiadać w sposób opanowany i taki dosyć spokojny, chociaż i tak Dariusz uważa, że przesadzam. Dlatego, że chciałbym przedstawiać to bardzo merytorycznie, bardzo fachowo, nie ekscytować się tym za bardzo, dlatego, że też pewne osoby oczekują od nas reakcji emocjonalnych po to, żeby wykazać, że prowadzimy działalność polityczną, a nie publiczną na rzecz wszystkich Polaków, wszystkich obywateli.
Panie ministrze, ten region, który pan reprezentuje, Wałbrzych, okolice, to część ludności, która na pana oddała głos, część ludności, która niejednokrotnie w bataliach politycznych została zawiedziona, to część społeczeństwa tej Polski, nie tylko B, ale chyba nawet i C, patrząc na skalę bezrobocia, bieda szyby i ogromną skalę właściwie dysproporcji tego wszystkiego, co dzieje się wobec tej części ludności naszej ojczyzny.
No proszę popatrzeć, skąd był pan Chlebowski, skąd jest pan marszałek Schetyna, to jest Dolny Śląsk. Ja myślę, że pan Chlebowski, który nie dostał się co prawda do Senatu, ale teraz się śmieje ze mnie, bo cóż, Święczkowski miał robić, dać przykład uczciwości, transparentności, przejrzystości, miał walczyć z patologiami w okręgu wałbrzyskim i co? Uniemożliwiliśmy mu. Tak? Więc to jest takie troszkę przygnębiające, ale ja się nie poddaję i nie poddam.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo? Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Barbara akurat z Wałbrzycha.
Witam Pani Barbaro i pozdrawiamy Wałbrzych.
Pozdrawiamy też, pozdrawiamy ojca i panów prokuratorów. Cieszę się, że się dodzwoniłam.
Damy
bo
panią.
Właśnie ten pomysł pani Teresy uznaję za fenomenalny pomysł. Bo proszę państwa, inaczej nie zwrócimy uwagi opinii publicznej, bo ludzie po prostu są wpatrzeni tylko i wyłącznie w telewizornie. I oni nic nie widzą, tylko to, co przekazują im te przekaziory tak zwane. I na przykład tą akcję bardzo dobrze byłoby, gdyby to PiS przeprowadził, a my tutaj na terenie Wałbrzycha, i którzy żeśmy wybierali pana Święczkowskiego i tak samo w okręgu łódzkim, moglibyśmy po prostu, zbliża się święto niepodległości, moglibyśmy również przy pomocy PiS-u zorganizować taką akcję na tych uroczystościach patriotycznych. Spokojną, z transparentami, żądamy przywrócenia mandatów poselskich, hańba, żeby to było jakoś tak uwypuklone. I wtedy może to by się po prostu jakoś dotarło do szerszej liczby mieszkańców. Taki jest moja propozycja.
Problem niestety polega na tym, że w tej chwili, jak sądzę, marszałek Schetyna, chociaż nie wiem, tu musiałbym się zastanowić, nie może cofnąć tej decyzji. Natomiast wszystko teraz po naszym odwołaniu będzie należało do Sądu Najwyższego i ja stanę na stanowisku, że nie możemy w żaden sposób próbować ingerować w proces niezawisłego podejmowania decyzji przez Sąd Najwyższy i przestrzegam też wszystkich nas przed taką próbą. Wierzę w to, że Sąd Najwyższy Najwyższy podejmie tę decyzję na podstawie tylko i wyłącznie argumentów prawnych. Natomiast oczywiście każde akcje społeczne są ważne i istotne i być może pan marszałek Schetyna cofnąłby się, wycofał ze swojej decyzji. Natomiast staram się tutaj, powiem szczerze, nie rozważaliśmy wcześniej takiego rozwiązania i nie analizowaliśmy pod względem prawnym, czy marszałek Schetyna mógłby się wycofać ze własnej decyzji.
Wydaje mi się, że nie jest już możliwe.
Także niestety, pomimo wspaniałej inicjatywy, wydaje się, że nie mogłaby ona przynieść pozytywnego rezultatu, a nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek odniósł wrażenie, że próbujemy w jakikolwiek sposób wpływać na Sąd Najwyższy.
Tak. Panowie, 5 minut pozostało do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja. Powiem szczerze tak, że przysłuchując się tej całej debacie i tym informacjom, które docierają także do opinii publicznej, z niepokojem patrzę na polską demokrację i z niepokojem patrzę także na przyszłość stanu polskiej państwowości za czasów tego rządu. Jaki scenariusz? Czego możemy się spodziewać? Myślę, że tak, panów historia jest taką pewną egzemplifikacją niechęci tego obozu rządzącego wobec bardzo konkretnych postaw. Nie wiem, czy rzeczywiście jest to strefa zagrożeń, poczucia bezradności, obaw i lęków przez ten obóz rządzący, czy też rzeczywiście realizacja w dalszym ciągu jakiegoś takiego planu pod szyldem własnego widzimisię.
No ja też nie jestem w stanie tego tak dokładnie przeanalizować, nie jestem politologiem. Nie chcę uchodzić za omnibusa, który zna się na wszystkim. Mam nadzieję tylko, że jednak Polska będzie szła w dobrym kierunku, że będziemy się rozwijać, że ta demokracja się będzie pogłębiać, że strefy swobód obywatelskich będą poszerzane, a nie zawężane. Na koniec jednak tutaj mojej wizyty u Państwa chciałbym zachęcić Państwa do nowej pozycji książkowej ojca Tadeusza Rydzyka w Służbie Bogu i Ojczyźnie, bo sam ją niedawno przeczytałem, czyli zacząłem ją czytać i jest bardzo ciekawą lekturą. Polecam Państwu na pewno, także Państwu pomoże w zrozumieniu wielu aspektów współczesności.
Pan Dariusz Barski.
Cóż, zadania na najbliższe dni to oczywiście ciężka praca nad zażaleniem do Sądu Najwyższego. Miejmy nadzieję, że zostanie uwieńczona sukcesem i że sprawiedliwość i prawo zatriumfuje, bo tak jak już mówiłem wcześniej, ja to ciągle powtarzam, liczymy na orzeczenie zgodne z prawem i zarazem sprawiedliwe.
Panowie rzeczywiście w to jeszcze wierzą?
Ja jak najbardziej. No, nie mógłbym, gdybym nie wierzył w prawo, gdybym nie wierzył w uczciwość, musiałbym się chyba poddać i nie zabiegać o funkcje publiczne, bo bez tej wiary nie można by chyba sobie wyobrazić takiej służby państwu. Trzeba by się wycofać do tak zwanej małej ojczyzny, zająć się tylko rodziną.
A proszę pamiętać i podkreślamy to po raz setny, że my to chcemy robić w sposób społeczny, na rzecz dobra wszystkich Polaków i naprawdę proszę, żeby nas nie identyfikować tylko i wyłącznie z jedną siłą polityczną w Polsce, bo nie jest taki nasz zamiar. Oczywiście jeżeli chodzi o mnie, to nie ukrywam, że w dużej części program tej siły zgodny z moimi poglądami prywatnymi na rzeczywistość. Natomiast praca publiczna na rzecz każdego Polaka, uczciwego, praworządnego, to jest zadanie dla mnie.
I pan, panie ministrze, chciał to czynić za darmo, tak?
Tak jest, oczywiście, tak samo Dariusz.
Tak. I co, niezrozumienie?
No nie wiem, widocznie...
Nie ma miejsca dla takich osób?
Być może państwo by za dużo zaoszczędziło na nas.
Drodzy państwo, no właśnie, no państwo polskie w nowym wydaniu, pan Dariusz Barski, prokurator w stanie spoczynku. Nie wiem, jak to powiedzieć, czy były poseł elekt, czy jak, no chyba dzisiaj już...
Też mam trudności ze zdefiniowaniem swojego statusu.
My jesteśmy posłami elektami, Dariusz. Tak trzeba mówić, tak, bo naszym zdaniem, dopóki orzeczenie Trybunału, dopóki orzeczenie nie stanie się prawomocne, my nadal jesteśmy posłami elektami.
Pan prokurator w stanie spoczynku Bogdan Święczkowski, poseł elekt na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Panowie, życzymy rzeczywiście walki o prawdę, walki o polskie, walki o dobro wspólne, któremu na imię Rzeczypospolita Polska, bo dzisiaj widzimy rzeczywiście, że tą rzeczywistością naszej ojczyzny kupczy się na różnego rodzaju areopagach i rynkach, a przecież nie o to chodzi. Chodzi rzeczywiście o Polskę. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy za zaproszenie. Dobrej nocy.
Z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy.
Nowe wiadomości płyną już z Putuska, że w Putusku bo mi chcą postawić Tuska. Tam na rynku w Putusku ktoś usłyszał, że ten pomnik ufunduje Krause Ryszard. Za to minister sprawiedliwy pan Świąkalski ma być jak słoń Trąbalski i Zapominalski. Jak podało tam w Putusku radio SK, żeby się żyło lepiej wróci gruba kreska. Za to minister sprawiedliwy pan Świąkalski. O, bella mare, ma być jak słoń Trąbalski i Zapominalski. Jak podało tam w Putusku radio SK, żeby się żyło lepiej wróci gruba kreska. Tralala, tralala, tralala i hopsasa. Rallani, rallani, wielka rebia mieć śni. Rallani, rallani, wielka rebia mieć śni. Nowa era z wielkim bratem się zaczyna. Nowy premier ma odwiedzić Rasputina. Tam odznaczą go medalem za zasługi. Szybno medal, jeden krótki, drugi długi. Za to rurę pod Bałtykiem, by nie drażnić Polski nazwie rurociągiem się przyjaźni. By rozpocząć już na dobre nową erę, Tusk wykona jeszcze misia ze Schröderem. O, bella vita, nowa era z wielkim bratem się zaczyna. O, bella mare, nowy premier ma odwiedzić Rasputina. By rozpocząć już na dobre nową erę, Tusk wykona jeszcze misia ze Schröderem. Tralala, tralala, tralala i hopsasa. Tralala, tralala, tralala i hopsasa. Tralali, tralali, wielka rebia mi się śni. Tralali, tralali, wielka rebia mi się śni. Jak pisało się za młodu, z tyłu pierogów, bo narobię sobie wrogów. A poza tym jeszcze kilka mam powodów. Teraz napiszę z przodu, że już lubię ruskie. Z tyłu pierogi, ale nowe ruskie z Tuskiem. Żeby poprzeć Tuska politykę nową, za ruskie sprzedać tarczę antyrakietową. O, bella vita, już nie mogę na koszulce pisać z przodu. O, bella mare, nie lubię ruskich, jak pisało się za młodu. Żeby poprzeć Tuska politykę nową, za ruskie sprzedać tarczę antyrakietową.